Wielkopolanom, którzy w wyniku rozbiorów, a następnie rozstrzygnięć Kongresu Wiedeńskiego trafili pod władzę Prus, przyszło się zmagać z wyjątkowo wymagającym, trudnym i twardym przeciwnikiem. Prusy w XIX wieku to kraj wielkiego sukcesu. To jest kraj, który w drugiej połowie tego stulecia zwycięża dwa europejskie mocarstwa, najpierw Austrię, później Francję i dokonuje pod swoją egidą zjednoczenia Niemiec. Król pruski zostaje cesarzem niemieckim, za czym za wzrostem tej potęgi politycznej idzie także wzrost gospodarczy. Na początku XX wieku Zjednoczone Niemcy stają się największą potęgą gospodarczą kontynentu, rywalizują tylko z będącymi na pierwszym miejscu w skali światowej Stanami Zjednoczonymi. To jest kraj wzrostu cywilizacyjnego, to jest kraj znakomitej nauki, świetnych uniwersytetów, znakomitego systemu szkolnego. Mówiąc krótko, potęga. W tej sytuacji mogłoby się wydawać, że tej polskiej mniejszości ulokowanej na wschodnich kresach państwa niemieckiego no właśnie nic nie pozostaje, tylko zostać zmarginalizowaną przez tę niemiecką, nowoczesną potęgę. Tymczasem okazało się, że jest inaczej. Tymczasem okazało się, że Polacy, którzy przez całe dziesięciolecia byli traktowani przez Prusaków z dużą dezynwolturą, z pewnego rodzaju lekceważeniem, jako taki podrzędny, nieudaczny słowiański żywioł, no jakoś poczciwie trwali, rozwijali się, byli w stanie przeciwstawić się tej sile pruskiego państwa. A wynikało to z kilku przyczyn. No przede wszystkim z tego, że Polacy posiadali ten silny związek z ziemią, na której żyją, z tradycją swojej własnej państwowości i związanymi z tym aspiracjami. Polaków wzmacniał Kościół katolicki, który był religią większości z nich. Kościół, którego związek z polskością wzmocniła w dodatku polityka Kulturkampfu rozpoczęta na początku lat 70. XIX wieku przez Ottona von Bismarcka, która zwróciła się i przeciwko Kościołowi, i zarazem przeciwko polskości. Wreszcie Polacy mieli jeden istotny atut, mianowicie bardzo wcześnie zaczęli się organizować. Żywioł zorganizowany, nawet jeżeli jest w mniejszości, jest zawsze silniejszy, sprawniejszy od tego, który tej organizacji nie posiada. I to jest właśnie, i to była właśnie niesłychanie istotna cecha poznańskiego społeczeństwa, polskiego społeczeństwa poznańskie. Początki tej organizacji to już są lata 30. One wynikają z takiego bardzo trzeźwego oglądu sytuacji po powstaniu listopadowym i ze zrozumienia przemian cywilizacyjnych w całej Europie. Wtedy poznańskie elity, nieliczne, ale bardzo światłe, bardzo świadome tego, co się dzieje wokół nich, zrozumiały, że albo poznańskie społeczeństwo się przekształci, zmodernizuje, unowocześni, albo zostanie przez to idące do przodu państwo pruskie zmarginalizowane. I rzeczywiście i wtedy tą emblematyczną postacią dla polskiego ruchu organizacyjnego jest postać doktora Karola Marcinkowskiego, który w 1841 roku tworzy Towarzystwo Naukowej Pomocy, organizację stypendialną, która miała wykształcić całe pokolenia polskiej młodzieży, polskiej inteligencji, polskich elit ruchu narodowego. Druga faza organizacyjna tego ruchu, który nazywamy organicznikowskim, to jest pojęcie, które tu w Poznańskiem właśnie wprowadzamy do politycznego obiegu, a więc ta druga faza, istotna faza rozwoju ruchu organicznikowskiego, to są lata 60. po powstaniu styczniowym, kiedy już nie ma żadnej nadziei na jakąkolwiek ingerencję polityczną, jakieś zwycięstwo polityczne. W tym najgorszym okresie po tej przygniatającej klęsce, my zaczynamy rozwijać cały nowy system organizacyjny. To będą organizacje, które będą wspierały finansowo polską aktywność gospodarczą, tak zwane spółki zarobkowe. Na początku lat 70. owe spółki zarobkowe udzielające kredytów stworzą Związek Spółek Zarobkowych. Za chwilę powstanie Bank Spółek Zarobkowych, który stanie się największą polską instytucją finansową zaboru pruskiego. W latach 90. na czele Związku Spółek Zarobkowych stanie nowy patron, to będzie ksiądz Piotr Wawrzyniak, geniusz gospodarczy na skalę ogólnopolską w wieku XIX. Autor tego słynnego powiedzenia: poważne narody płacą swoje rachunki. A więc system finansowania polskiej aktywności, następnie wspomagania różnych form aktywności gospodarczej, towarzystwa przemysłowe w miastach, towarzystwa kupieckie na wsi, specjalne towarzystwa dla ziemian, kółka rolnicze dla ludności chłopskiej, organizacje o charakterze samokształceniowym, propagujące polskie czytelnictwo, Towarzystwo Gimnastyczne Soku, które integruje zbiorowość miejską, polską zbiorowość miejską, przede wszystkim drobną mieszczańską, ale także w jakiejś mierze inteligencką. No, w końcu XIX wieku pojawiają się organizacje kobiece. Cała gama różnych form polskiej aktywności, które zyskują na znaczeniu na przełomie XIX i XX wieku, kiedy dochodzi do istotnej zmiany społecznej, mianowicie to poznańskie, które było najbardziej zacofaną prowincją Niemiec, przeżywa takie zjawisko, które nazywa się, zaczęto wtedy nazywać Ostfluchtem, czyli ucieczką ze wschodu. Niemcy i ludność żydowska, której nie było tutaj bardzo wiele, zaczyna wyjeżdżać, opuszczać gdzieś tak od lat 70. tę prowincję w poszukiwaniu lepszego życia w Berlinie czy na zachodzie Niemiec. I na to miejsce zaczynają coraz bardziej dynamicznie wkraczać Polacy. Polacy, którzy zaczynają niejako wypychać od dołu Niemców i Żydów w różnych przestrzeniach aktywności gospodarczej, którzy stają się coraz bardziej silni w małych miastach, większych miastach, wreszcie w samym Poznaniu. I przechodząc do miast, rozpoczynając swoją aktywność, oni napotykają na istniejący już system organizacyjny, który przeżywa wtedy na początku XX wieku swój wielki rozwój. Prusacy nie bardzo wiedzą, jak mają sobie z tym poradzić. Wprowadzają prawa wyjątkowe, tak byśmy musieli to określić. Ustawa o komisji kolonizacyjnej zwrócona przeciwko Polakom, promująca niemieckie osadnictwo na tym obszarze, jest naruszeniem tego etosu pruskiego państwa prawa i jest przejawem pewnej bezradności, bo oni nie bardzo wiedzą, muszą stosować te środki pewnego polityki państwowej po to, żeby powstrzymać ten wzrost Polski w tych prowincjach. Na początku XX wieku przyjeżdżają tutaj pruscy socjologowie, niemieccy socjologowie po to, żeby zbadać ten polski fenomen organizacyjny. To jest rzecz zupełnie, zupełnie nowa. Te pewne przedsięwzięcia, ówczesne niemieckie przedsięwzięcia, mające nadać tej prowincji taki bardzo, też jakiś taki obraz niemiecki, związany właśnie z tą działalnością kolonizacyjną, czy budowa dzielnicy cesarskiej w Poznaniu, symbol pruskich rządów z tym zamkiem cesarskim, usytuowany po środku. To jest z jednej strony, ma to być symbol niemieckiej potęgi, ale z drugiej strony jest to podszyte pewnym niepokojem. W 1911 roku pewien poznański urzędnik, pracownik Biblioteki Królewskiej pisze taki wiersz triumfalny na cześć pruskich rządów w Poznaniu z okazji Wielkiej Wystawy Wschodnio-Niemieckiej, w którym nieco z pewnym przekąsem pisze o polskiej legendzie o śpiących rycerzach gdzieś tam pod katedrą na Ostrowie Tumskim. Jest to trochę ironiczne, ale świadomość tych śpiących polskich rycerzy jest dla Prusaków, dla Niemców niepokojąca. I słusznie. Oni mieli się przebudzić jesienią 1918 roku.